Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Znak Polski Walczącej, symbol nadziei i oporu. 20 marca 1942 roku pojawił się po raz pierwszy w Warszawie. Dziś pragniemy rozmawiać o kotwicy. A naszymi Państwa gośćmi profesor Wiesław Jan Wysocki. Gorąco serdecznie witamy, panie profesorze.
Dobrze.
I jest z nami również redaktor Piotr Szubarczyk, historyk i publicysta. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże.
Panie redaktorze, no wspomniałem na początku, że to 20 marca 1942 rok to pojawienie się kotwicy jako znaku polskiego podziemia, Polski walczącej. Prosimy o przybliżenie tego znaku, tego wydarzenia. Czym znak Polski Walczącej był i jest dla Polaków? Czym powinien być?
Bardzo nam zależało, mnie, moim przyjaciołom, historykom, by dzisiaj była ta audycja 20 marca 1942 roku. Już robi się ciepło, nazajutrz pierwszy dzień wiosny. Mamy centrum, prawie centrum Warszawy, róg Mokotowskiej i Polnej. Młody człowiek podchodzi do znanej, popularnej cukierni Lardellego i tam stoją takie dwa cokoły. Na tych cokołach maluje znaki, które wówczas jeszcze były dla warszawiaków nie do końca zrozumiałe, bo to były pierwsze znaki. Ale dzisiaj ten znak, myślę, kojarzy każdy Polak, i starszy, ten, który pamięta jeszcze okres okupacji, i także młodzi ludzie, którzy czasami te znaki malują w różnych miejscach zresztą. Więc bardzo byśmy pragnęli, by 20 marca jako ten dzień, kiedy po raz pierwszy na murze stolicy okupowanej Polski pojawił się znak Polski Walczącej, a jeśli chodzi o głębszą symbolikę, to niewątpliwie znak nadziei wywiedziony z tradycji chrześcijańskiej, a jeszcze wcześniej z tradycji starożytnego Rzymu, żeby ta data 20 marca trafiła do serc polskich, żebyśmy w jakiś szczególny sposób ten znak nadziei, który nabrał nowych znaczeń, jestem o tym przekonany, w naszych bardzo niespokojnych, bardzo zagadkowych, bardzo niepewnych czasach. Tak jak był tarczą dla pokolenia czasu wojny, dla pokolenia obrońców ojczyzny, dla pokolenia Armii Krajowej, ale także Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji walczących o niepodległy byt państwa polskiego, bardzo byśmy pragnęli, żeby ten 20 marca był w pamięci Polaków. Jest jeszcze drugi powód, ojcze, dla którego 20 marca, to jest w ogóle nieziemska dla mnie historia, 20 marca 1895 roku urodził się August Emil Fildorf, znany w naszej historii jako generał Nil, szef KEDYW-u, Komendy Głównej Armii Krajowej. Myślę, że Alek Dawidowski nie mógł znać daty urodzin pana generała, swojego najwyższego zwierzchnika, szefa KEDYW-u. Ta młodzież też przecież podlegała KEDYW-owi. No i cóż, ktoś może powiedzieć, przypadek zdarzył, że tam pierwszy znak był na urodziny generała Nila. Ale był pewien kapłan w Warszawie, który zwykł mawiać: nie ma zbiegów okoliczności, są tylko znaki. A ja mam jeszcze też taki powód dodatkowy. Także 20 marca urodziła się córka pana generała, którą pamiętamy z rozmów niedokończonych, pani Maria Fildorf-Czarska. Chciałbym więc, by nasza audycja była dedykowana panu generałowi, pani Marii, ale przede wszystkim by była dedykowana tej wspaniałej młodzieży, takim ludziom jak Alek Dawidowski, jak Janek Bytnar, jak człowiek, któremu nadano honorowy pseudonim Kotwicki, czyli Zośka, bo to oni przede wszystkim malowali te znaki na murach Warszawy i nie tylko na murach Warszawy. Symbol nadziei i oporu. No przede wszystkim oporu. Przede wszystkim oporu, bo to miał być znak widomy, że nie poddajemy się. Ale powtarzam, także nadziei. Fides, spes, caritas. To są te trzy niezwykle ważne cnoty chrześcijanina. Wiara, nadzieja, miłość. Fides, wiara, spes, nadzieja. Caritas, miłość. Nasz znak Polski walczącej splatał w tej kotwicy zarówno wiarę, jak i miłość do ojczyzny. Dlatego ma takie szczególne znaczenie dla kolejnych także pokoleń Polaków. Ja na razie tyle, ojcze, może potem będą kwestie szczegółowe.
Znak Polski walczącej, symbol nadziei i oporu, to rozmowy niedokończone, które dziś podejmujemy. Pytanie do pana profesora Wiesława Jana Wysockiego, dziś może nie tylko jako do historyka i to bardzo znanego, ale jako do sekretarza Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Czym jest ten znak Kotwica, znak Polski walczącej dla AK-owców dziś? No też dawniej, ale nade wszystko czym jest dla nich dziś?
Myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że jest SAK. Jest znakiem świętym. Dlatego żołnierze Armii Krajowej bardzo dbają o to, by ten znak był godnie używany. Przecież to jest litera P, która jest symbolem Polski, litera W, czyli znak walki. Znak walki zwycięskiej, z nadziei. Pan redaktor pięknie mówił o nadziei. Tak, to jest mil desperandum, to jest mobilizacja do tego, żeby mieć nadzieję w zwycięstwo. I warto jeszcze powiedzieć o tym prologu do tych pięknych zdań, które usłyszeliśmy. Mianowicie w styczniu 1942 roku Biuro Informacji i Propagandy Związku Walki Zbrojnej ogłosiło konkurs na znak graficzny. I to autorstwo z tego znaku kotwicy przypisuje się Annie Smoleńskiej, pseudonim Hanka albo zdrobniane Hania, poległa w 1943 roku, która studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Podziemnym w Warszawie. Józefa Piłsudskiego. Zgłosiła swoją propozycję graficzną na tym tajnym konkursie i właściwie wszystkich zachwyciła, bo okazało się, że to jest właśnie ten symbol oczekiwany, symbol nadziei wiążący najdroższe elementy Polskę i zwycięstwo. I to jest także dowód na to, że ten znak jest takim szalenie istotnym elementem. Proszę pamiętać jeszcze, że musimy tutaj nawiązać do tradycji marynistycznej. Marynarze zrzucając kotwicę wiedzieli, że to jest koniec ich podróży. Czyli przybijają do szczęśliwie do portu. A poza tym ten znak pojawił się już wcześniej na symbolice patriotycznej z okresu powstania styczniowego. Niezależnie od tych konotacji wcześniejszych, nawet antycznych, to także w naszych dziejach odegrał on bardzo istotną rolę. I musimy także pamiętać o tym, że to był znak wyjątkowo czytelny. Także dla tych, których nazywamy żołnierzami wyklętymi i niezłomnymi. Dla ludzi spod znaku Solidarności, zwłaszcza Solidarności Walczącej. Przecież oni tą swoją eskę, naszą eskę, wpletli w literę W. To był też znak Solidarności, która jest niezłomna, która walczy. No i wreszcie, powiedzmy dzisiaj też z wielkim szacunkiem, uznaniem i ku uchwale tej formacji, że Wojska Obrony Terytorialnej z największą atencją przejęły znak Polski Walczącej jako swój znak identyfikujący ich, motywujący jednocześnie do tego, żeby podejmować wszelkie działania, do których są powołani. I myślę, że właśnie dzisiaj żołnierzom WOT należy podziękować za to, za tę posługę, jaką pełnią w sytuacji COVID-u i pełnią naprawdę bardzo ofiarną służbę właśnie w tym duchu, w tym symbolu nadziei i doprowadzenia do normalności. To jest symbol, który utrwalił się dzisiaj bardzo mocno i dlatego, jak powiedziałem, żołnierze Armii Krajowej są do tego swojego znaku przywiązani. Dla nich to jest naprawdę znak święty.
Bardzo gorąco dziękujemy. To profesor Wiesław Jan Wysocki. Drodzy Państwo, rozmawiamy o znaku Polski Walczącej jako symbolu nadziei i oporu. Połączyliśmy się z doktorem Krzysztofem Madeją. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Będziemy wdzięczni za zarysowanie takiego planu sytuacyjnego też tej Polski 1942 roku, również postaci Alka Dawidowskiego, który malował ten pierwszy znak. Jaka to była wtedy Warszawa, w jakich warunkach ten znak no, był malowany, rozprzestrzeniał się po ulicach, po budynkach Warszawy? Prosimy.
Znaczy tak, no jeśli ta nadzieja była podczas II wojny światowej, podczas czy pierwszej okupacji sowieckiej, czy okupacji niemieckiej potrzebna no, przez cały czas. I, no, i też te nie wszystkie nadzieje potem po 1945 roku się niestety spełniły, ale ta nadzieja szczególnie była potrzebna chyba właśnie na początku 1942 roku. Dlaczego? Dlatego, że to jest okres największych triumfów hitlerowskich Niemiec. Rok 1939, zmowa dwóch totalitarnych państw, no kończy byt niepodległego państwa polskiego. Ale jest rząd na uchodźstwie, są przecież nasi silni sojusznicy. No wprawdzie nie zareagowali może tak, jak byśmy oczekiwali we wrześniu, ale nadal są. Tam są polskie legalne władze. No są nadzieje. Nadzieje, jak to mawiano, słońce wyżej, Sikorski bliżej. Jest oczywiście trauma obu okupacji, są oczywiście prześladowania, zbrodnie, no ale jest wielka nadzieja, że wojna na Zachodzie rozstrzygnie losy II wojny światowej, przywróci niepodległość. Przywróci niepodległość, przywróci Polsce legalne władze i legalne granice. Natomiast no, to, co się dzieje latem 1940 roku, kiedy armia niemiecka najpierw zajmuje Belgię, Holandię, a potem zwycięża, no wydawałoby się silną, czy nawet niezwyciężoną armię francuską, no było wielkim szokiem. Wielkim szokiem, ale też takim brakiem nadziei. No jak to, no Francja upadła, no to co w takiej sytuacji dalej. Trochę ta kwestia była łagodzona poprzez no, to, że Niemcom hitlerowskim nie udało się złamać obrony lotniczej Wielkiej Brytanii, no, w czym również zasłużyli się polscy piloci. No ale to jest tylko jakby powstrzymanie, tak? Niemcy do końca 1940 roku kontynuują sytuację no, w całej Europie, a od połowy 1941 roku z sukcesami idą na wschód. No właściwie jest to blitzkrieg wobec Związku Sowieckiego i znów z perspektywy tych Polaków, którzy doświadczyli pierwszej okupacji sowieckiej, no jakby to jest walka złego ze złym, ale z perspektywy na przykład Polaków na ziemiach wcielonych do Rzeszy, mieszkających w generalnym gubernatorstwie, no jakby codziennie doświadczających terroru, zagrożenia życia ze strony niemieckiej, no była pewna nadzieja, że być może tak jak Napoleon, no Hitler zostanie zatrzymany, no ale okazuje się, że bardzo dobrze też sobie Niemcy tam dają radę, no pojawia się ten brak alternatywy. To jest bardzo przy silnym terrorze, przy rozpoczęciu eksterminacji i polskich warstw przywódczych i społeczności żydowskiej jest bardzo załamujące. A dla polskiego państwa podziemnego szczególnie ważne no są po prostu morale społeczeństwa, są w ogóle ważne. W armii są ważne morale żołnierza, bo to one ostatecznie decydują. A to, na ile społeczeństwo ulega no, dyrektywą, zarządzeniem okupanta, czy wręcz część społeczeństwa decyduje się na jakieś formy kolaboracji, co na szczęście w przypadku Polski miało bardzo ograniczony charakter, no jest właśnie pochodną tego morale. I stąd ten znak no, odgrywa taką bardzo istotną rolę. To jest też element pewnej walki propagandowej, która miała miejsce w całej Europie, bo na początku Anglicy próbowali odpowiedzieć na no jakby sukcesy niemieckie znakiem Wiktoria, pokazać, że jednak to po stronie alianckiej będzie zwycięstwo, no ale od 40 roku to raczej znak Wiktoria patronował Niemcom, umieszczano go na różnych placach, na lokomotywach, no właśnie w ramach akcji małej dywersji dopisywano do V słowo verloren, czyli stracony, taka buńczuczne propagandowe informacje niemieckie, że Deutschland siegt an allen Fronten zmieniano tam poprzez taką grę słów. Deutschland liegt an allen Fronten, ale jeszcze w 1941 czy 1942 roku, no to było takie trochę myślenie życzeniowe, tak? Faktem jest, że no, tak jak redaktor Szubaczyk powiedział, no być może przypadki są tylko w gramatyce, ale faktem jest, że od końca 1942 roku, czyli właśnie w tym momencie, kiedy no, ta kotwica też staje się elementem jakby takiej walki psychologicznej, wzmacniania nastrojów polskiego społeczeństwa, te nastroje zaczynają znajdować w sytuacji militarnej no już pewne oparcie. To znaczy na przykład na froncie afrykańskim alianci zaczynają sobie dawać dosyć dobrze radę. Następuje jakby takie trochę przełamanie, tak? No i te sukcesy armii niemieckiej na wschodzie w Związku Sowieckim też zaczynają być takim już trochę pyrrusowym zwycięstwem. To zaczyna dawać realne przesłanki nadziei. Natomiast no, jakby nośnikami tej nadziei no, byli właśnie tacy ludzie jak Alek Dawidowski, jak Bytnar Rudy, osoby związane z Wawrem, z organizacją Wawr, której celem było właśnie dokonywanie takich aktów jego sabotażu poprzez taką, byśmy powiedzieli, walkę propagandową, walkę psychologiczną, która miała umacniać morale społeczeństwa, ale w której uczestniczenie oczywiście wiązało się z bezpośrednim zagrożeniem życia. Ale która była, była w jakiejś mierze skuteczna, tak? Od 1943 roku ta przestrzeń, tak ze względu na sytuację frontową, ta przestrzeń publiczna już nie jest taka pełna pychy i buty okupanta niemieckiego. Następuje jakby wzrost nadziei, wzrost oczekiwań. Jak on się ostatecznie spełni, to jest odrębna historia, ale od mniej więcej połowy 1943 roku staje się jasne, że Niemcy tej wojny nie wygrają. A na początku 1942 trzeba było być optymistą, żeby tak myśleć.
Bardzo gorąco dziękujemy za dołączenie do naszych rozmów niedokończonych na temat Znaku Polski Walczącej jako symbolu nadziei i oporu. Doktor Krzysztof Madeja. Dziękujemy, panie doktorze.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Wracamy do naszych gości. Profesor Wiesław Jan Wysocki, redaktor Piotr Szubarczyk. Czy Znak Polski Walczącej to sprawa tylko i wyłącznie Armii Krajowej czasu wojny, czasu okupacji? Jak ten znak był traktowany przez dowództwo Armii Krajowej, to też całe w ogóle siły zbrojne polskiego podziemia, też takie ważne postaci, które przyczyniały się do tego, wspomniał pan redaktor Jana Bytnara, ale jak też ci młodzi warszawiacy zaangażowani, młodzi chłopcy, młode dziewczyny, jak angażowali się w propagowanie tego znaku, zwłaszcza w czasie okupacji, to nas bardzo mocno interesuje. Prosimy tutaj o panów zdanie, opinie, i nade wszystko opartą o wiedzę historyczną. Pan redaktor Piotr Szubarczyk.
Byliśmy niedawno z panem doktorem Madejem w archiwum akt nowych. Przyjął nas pan dyrektor Mariusz Olczak i zaskoczył nas pewnym dokumentem, który sam znalazł w archiwum akt nowych jakiś czas temu. Otóż dokument pochodzi z 13 marca 1943 roku. Jest to dokument wytworzony przez dowódcę głównego Armii Krajowej, wówczas już Armii Krajowej od miesiąca, pana generała Stefana Roweckiego, pseudonim Grok. Piękna i zarazem tragiczna postać. Bardzo ciekawy dokument, ponieważ w pewnym miejscu pan generał pisze tak, że wszelkie akcje należy wykonywać, uwaga, pod własną firmą. Cóż to za firma? Oczywiście chodzi o Armię Krajową. Wykonywać akcje pod własną firmą. Ale to nie wszystko. I tu jest najbardziej pasjonujący fragment tego rozkazu. Pan generał pisze dalej, gdzie się da zostawiać znak WP, domyślamy się Walcząca Polska, tu jest przedstawiona ta nazwa, gdzie się da zostawiać znak WP spleciony w kotwicę. Ciekawe, prawda? Pan generał życzy sobie, żeby zostawiać znak kotwicy, znak oporu, znak nadziei po zakończonej akcji. Ale to nie wszystko. U dołu tego dokumentu jest narysowana kotwica, prawdopodobnie ręką generała Grota. To jest więcej niż zwykły dokument. Dla mnie to jest też taka narodowa relikwia. Jest pomnik generała Grota w Warszawie. Myślę, że warszawiacy dobrze znają to miejsce. A ja byłem także pod pomnikiem pana generała w Sachsenhausen, bo przecież tam umierał. Rozwścieczony Heinrich Himmler na wiadomość o wybuchu powstania warszawskiego kazał go zabić. Piękny pomnik pana generała jest na terenie dawnego obozu koncentracyjnego. Jeśli dowódca główny Armii Krajowej mówi: zostawiajcie nasz znak firmowy na miejscu akcji odwetowej, bo wymienia różne akcje, które należy zintensyfikować. Pan generał mówi też o zbliżającym się powstaniu. No, dla mnie to jest fantastyczne. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, Armia Krajowa, przedtem Związek Walki Zbrojnej, przedtem Służba Zwycięstw w Polsce od początku myślała o tym, że kiedy nastąpi przełom w wojnie, to wzniecimy powstanie zgodnie z polską tradycją. Ale na razie czekamy, ponieważ takie powstanie nie miałoby szans powodzenia. Miałem niedawno zaszczyt 14 lutego stanąć, zresztą razem z panem profesorem Wysockim, stanąć pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Miałem zaszczyt złożyć wieniec. To była rocznica powstania Armii Krajowej, a właściwie pojawienia się nazwy Armia Krajowa po raz pierwszy w historii. Złożyłem piękny wieniec w imieniu pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Mariana Banasia. Wysłuchałem pięknego przemówienia pana profesora Wysockiego i miałem okazję też rozmowy z panem ministrem Janem Józefem Kasprzykiem. Mówię: panie ministrze, można by się postarać o to, by rok 2022 był rokiem nadziei. Przecież tak bardzo teraz tej nadziei potrzebujemy. Będzie dokładnie 80. rocznica namalowania pierwszego znaku oporu, ale też pierwszego znaku nadziei. Słynna akcja Alka Dawidowskiego. Pan minister był nieco zaskoczony, ale mówi: wie pan, no to jest, mówi, piękna idea. Ale ja bym bardzo chciał, żeby ten rok 2022 był ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej rokiem Armii Krajowej, bo także będzie 80. rocznica 14 lutego pojawienia się po raz pierwszy nazwy Armia Krajowa. Widzą szanowni telewizowie tablicę. Widzieliśmy ją przez chwilę. Tablicę, która znajduje się na ulicy Kruczej. Ta tablica ma dwoje bohaterów. Jeden to Zośka. No, nie trzeba tłumaczyć, kim był Tadeusz Zawadzki Zośka. Bohater Szarych Szeregów, bohater książki Drucha Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec. Wyraźnie widzimy tam wzięte w cudzysłów kotwicki. Tadeusz Zawadzki, pseudonim Zośka, otrzymał honorowy, dodatkowy pseudonim Kotwicki za to, że namalował najwięcej znaków nadziei na murach Warszawy. I widzimy też drugą osobę na tej tablicy upamiętnioną. To wymieniona tu już przez pana profesora Hania Smoleńska. Anna właściwie Smoleńska, pseudonim Hanka albo Hania. Dla mnie Hania, bo uważam, że to jest niezwykłej piękności postać. Niezwykłej piękności, jeśli chodzi o życie duchowe, jeśli chodzi o zasługi dla Polski. Moje wielkie pragnienie. Tak jak poznaliśmy Danutę Siedzikówne Imkę, tak jak Imce w różnych świątyniach w kraju święcimy serce, srebrne serce, znak naszej pamięci. Tak bardzo chciałbym, żeby Hania Smoleńska, która ułożyła ten znak nadziei, narysowała ten znak nadziei, aby stała się powszechnie w Polsce znana. Jest taki film dokumentalny, w którym występuje Emma, to pseudonim młodej polonistki w czasie okupacji pani Straszewskiej, później profesor doktor habilitowany. I po latach pani profesor wyraźnie mówi, że autorką znaku nadziei, znaku Polski walczącej była Hania Smoleńska. Ona była sekretarzem jury konkursu. Kochani, wyobraźmy sobie, w warunkach okupacji, w warunkach ekstremalnych, w warunkach zagrożenia, Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej, jak gdyby nigdy nic, ogłasza konkurs na znak oporu. Czy to nie piękne? A Hania skończyła w momencie, gdy wybuchła wojna, skończyła pierwszy rok studiów, skończyła pierwszy rok na historii sztuki. Proszę Państwa, no nie trzeba być tutaj wielkim znawcą. Hania już na jednym z pierwszych wykładów musiała usłyszeć o kulturze basenu Morza Śródziemnego. Musiała usłyszeć o tradycji greckiej i rzymskiej naszej cywilizacji. O tym, że nasz chrześcijański świat częściowo tę tradycję przejął, zaadoptował. Hania musiała widzieć na jednym z wykładów kotwicę jako rzymski symbol nadziei. Spes fides, spes caritas. Hania musiała to znać. Hania ułożyła, mówi pani profesor Straszewska w tym filmie, Hania ułożyła z dwóch literek, splotła je, ułożyła kotwicę. Myślę, że w momencie, kiedy sobie to uświadomiła, uśmiechnęła się, że to jest to, co ona przecież doskonale zna. I kochani, Hania jakiś czas później została aresztowana przez Niemców. Cała rodzina, z wyjątkiem jednej osoby, została przez Niemców zamordowana. Hania, rocznik 1920, więc wówczas młodziutka dziewczyna, 20-paroletnia, wywieziona do KL Auschwitz. Wytrzymała tam tylko 3 miesiące. Pamiętam moje rozmowy z Kazimierzem Piechowskim, uciekinierem z Auschwitz. To ten, który uciekał w mundurze niemieckiego oficera. Brawurowa ucieczka. Kiedyś na jednej z uroczystości, to była szkoła na Kaszubach imienia Witolda Pileckiego, szkoła w Przodkowie. Zapytałem, panie Kazimierzu, tyle pytań już panu zadano, pewnie pan jest zmęczony, ale niech mi pan jeszcze odpowie na jedno pytanie. Co pan z Auschwitz najbardziej zapamiętał? Co najbardziej pana dotknęło? Co najbardziej wyryło się w pana sercu? O dziwo, pan Kazimierz zamyślił się i nie potraktował tego pytania jako banalnego, konwencjonalnego, jednego z wielu. Bardzo długo się nad tym zastanawiał. Siedzieliśmy przy stoliku i po chwili, powoli powiedział mi coś, co zapamiętam do końca życia. Proszę pana, ja im wybaczam wszystko, co mnie dotyczy. Tyle lat minęło. Ale ja nigdy nie zapomnę młodych Polek przywiezionych do Auschwitz, które po raz pierwszy szły do pracy poza obozem. Były bardzo pewne siebie. Widać było na twarzy przekonanie, nie damy się. I widziałem je wracające, te młode kobiety, te dziewczęta. Widziałem je wracające z tej pracy niewolniczej, z coraz niżej zwieszonymi głowami. Ja mogę Niemcom wybaczyć wszystko, ale tych młodych Polek, tak uciemiężonych, tak sponiewieranych, ja im tego nigdy nie wybaczę. Kiedy sobie przypominam te słowa Kazimierza Piechowskiego i kiedy patrzę na twarz Hani Smoleńskiej, to sobie myślę, panie Kazimierzu, pewnie ją też widziałeś.
Dziękujemy panie redaktorze, redaktor Piotr Szubarczyk. Znak Polski Walczącej, symbol nadziei i oporu. Zapraszamy państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony ukażą się na państwa ekranach. Dla słuchaczy Radia Maria przypomnę 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400. Spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014. Przed pierwszym telefonem pozwolę sobie jeszcze na chwileczkę zapytać pana profesora Wiesława Jana Wysockiego. Panie profesorze, gdzie są takie miejsca w Warszawie, gdzie możemy spotkać, że tak wyrażę się, oryginalny znak Polski Walczącej, czyli kotwicę?
Jest takich miejsc kilka. Tylko pamiętajmy o tym, że po drodze mieliśmy okres komunizmu, zniewolenia komunistycznego, który te znaki zamazywał. Tak jak ten pokazany tutaj znak ze znaczkiem, który został wykonany na dzisiejszym obiekcie będącym siedzibą naczelniku. Na pomniku lotnika, gdzie na tym cokole umieścił kotwicę właśnie Janek Bydnar, Rudy. Dzisiaj ta kotwica jest tam, ale to nie jest ta kotwica, którą on namalował, tylko jest metalowa, tylko jest w miejscu, gdzie była namalowana. Zresztą aresztując Janka Bydnara, w jego piwnicy znaleźli Niemcy sprzęt do malowania. Składany sprzęt, który pozwalał malować mniej więcej na wysokości powyżej nawet 2 metrów. Mamy kotwic jeszcze kilka. To są upamiętnienia tych miejsc, w których te kotwice były namalowane. Proszę mi, ojcze, pozwolić jeszcze odnieść się do tego, co powiedział o rozkazie generała Grota Robeckiego w sprawie znaku graficznego i upamiętnienia czy filmowania własnym znakiem akcji polskiego podziemia niepodległościowego. Otóż to była reakcja na to, że komuniści przypisywali sobie cały szereg akcji podziemia niepodległościowego, podziemia korskiego sobie. I dlatego nastąpiła taka decyzja w kierownicy walki podziemnej, że musimy filmować swoje akcje, żeby nam po prostu nie skradziono tych naszych działań, bo przecież propaganda wówczas komunistyczna mówiła o tym, że Armia Krajowa, wcześniej Związek Walki Zbrojnej, stały z bronią u nogi. Nie chciały podejmować walki. Ta propaganda zresztą jeszcze w 1944 roku była bardzo głośna. To jest reakcja po prostu polskiego podziemia, żeby móc filmować swoim znakiem te czyny, które podziemie dokonywało. A że znak był czytelny, prosty, łatwy do wykonania, to tym bardziej właśnie mamy wówczas w Warszawie, zwłaszcza w centrum, bardzo wiele takich miejsc, gdzie zwłaszcza członkowie organizacji małego sabotażu Wawra dokonywali takich oznakowań i to właściwie jest rok 42, rok 43 jest jeszcze trudniejszy dla Polaków, bo to jest jeden z najbardziej dramatycznych, jeśli nie tragicznych roków, mianowicie to jest ujawnienie zbrodni katyńskiej, to jest aresztowanie generała Grota Robeckiego, czyli cios bardzo straszliwy dla polskiego podziemia. To jest śmierć generała Sikorskiego, naczelnego wodza i premiera. I to jest także to, co nazywamy Jałtą, zmową jałtańską. Czyli cały szereg elementów, które uderzają w istotę polskości i tym bardziej wymagają właśnie jakiegoś sprostania, przeciwstawienia się, wywarcia swoistej presji, żeby to głośne hasło Nil Desperandum było przekształcone w znak nadziei. Tym znakiem nadziei faktycznie była kotwica.
Bardzo gorąco dziękuję. Profesor Wiesław Jan Wysocki. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, prosimy.
Dobry wieczór Państwu. Mówi Danuta Bolikowska. Ja jestem pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli. Działam również w zespole do spraw historii i upamiętniania, który został powołany przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Mariana Banasia. I my mamy historię zapisaną na murach naszej siedziby w Warszawie. Otóż, proszę Państwa, na budynku przy ulicy Filtrowej 57 w Warszawie mamy trzy oryginalne znaki kotwicy, znaki Polski walczącej, namalowane podczas II wojny światowej. To jest ewenement na skalę ogólnopolską, a może i europejską, bo w Europie przecież nie malowano tych znaków. Także w stolicy mamy zachowanych ich kilka, a na murach budynku Najwyższej Izby Kontroli są trzy takie kotwice. Kiedy to odkryto? Ano, w 2014 roku, kiedy przeprowadzaliśmy remont elewacji tego zabytkowego budynku, który pochodzi jeszcze z przedwojnia, a w czasie II wojny był siedzibą niemieckiego dowództwa gubernatora, Urzędu Gubernatora Dystryktu Warszawskiego, ważną instytucją niemiecką. I w tym czasie na Ochocie działały bardzo intensywnie grupy szarych szeregów, grupy harcerzy, którzy prowadzili akcję małego sabotażu. Między innymi w ramach tej akcji zostały namalowane trzy kotwice na gmachu naszego budynku. I można nawet zaobserwować, że proces malowania, powstawania tych kotwic, który był czynem bardzo bohaterskim, odbywał się praktycznie pod okiem wroga. Była to akcja bardzo niebezpieczna, bo przecież zagrożona życiem, za to groziła śmierć. A widać, że kotwice te zostały namalowane w pośpiechu. Na jednym z rysunków można odczytać historię tej akcji, bo ktoś zaczął malować literkę PW, ale nie dokończył. Niemcy musieli ich spłoszyć. Natomiast ci odważni młodzi ludzie wrócili, by dokończyć rysunek. Nie dość, że go dokończyli, to jeszcze domalowali dwie takie kotwice. Także w 2014 roku, kiedy przeprowadzaliśmy remont budynku, firma, która robiła konserwację, zawiadomiła nas, że natrafili na jakieś czarne znaki pod tynkiem. A ponieważ wśród pracowników tej firmy byli również konserwatorzy, którzy kończyli ASP, to momentalnie zawiadomili stołecznego konserwatora zabytków o tym odkryciu. I rzeczywiście okazało się, że to są właśnie te oryginalne znaki Polski walczącej. No i stołeczny konserwator wydał zalecenia, żeby zabezpieczyć te znaki. Uzyskaliśmy wszelkie wytyczne i rekomendacje i zleciliśmy wykonanie projektu zabezpieczenia. W grudniu 2014 roku te odrestaurowane kotwice zostały wyeksponowane na gmachu. Znajdują się bliżej ulicy Krzywickiego, ale tuż od są widoczne od ulicy Filtrowej. I zostały osłonięte płytami szklanymi. I co roku w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia pracownicy NIK i kierownictwo składa tam wieńce, zapalane są znicze. Jest to miejsce pamięci i znak, który podtrzymywał wolę oporu, podtrzymywał nadzieję na odzyskanie niepodległości, a teraz też podtrzymuje naszą siłę, naszą instytucję.
Bardzo gorąco dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Znak Polski Walczącej, symbol nadziei i oporu. Pan redaktor, pan profesor, słowo.
Ja bym jeszcze dodał ojcze do tego, co powiedziała pani Danuta Bolikowska, że pragnieniem prezesa Najwyższej Izby Kontroli jest, aby to miejsce, Filtrowa 57, kojarzyło się Polakom nie tylko z bardzo groźną instytucją kontrolną, ale także z miejscem pamięci. Pan prezes ma szczególny stosunek do historii. Myślę, że to jest powszechnie znane w kraju. A ma też osobisty stosunek do znaków Polski walczącej. Był rok 1979. Święty Jan Paweł II zmierzał na Błonie, na pamiętną mszę. Jacyś młodzi ludzie w Krakowie wypuścili dwa wielkie balony, na których były kotwice, znak Polski walczącej. Tymi młodymi ludźmi kierował młody Marian Banaś. Więc robimy wszystko, by pomóc panu prezesowi w tym upamiętnieniu. Pragnęlibyśmy, żeby Filtrowa 57 kojarzyła się z tymi znakami nadziei. Ponieważ ojciec zadał pytanie o to, gdzie można jeszcze spotkać oryginalne znaki nadziei, to chciałbym zwrócić uwagę na Myśliwiecką 6. Myśliwiecka 6 to adres bardzo znanej, powiedziałbym, elitarnej szkoły średniej w Warszawie. To drugie liceum ogólnokształcące imienia Stefana Batorego. Ale myślę, że ta szkoła bardziej jest znana z okresu międzywojennego niż dzisiaj, chociaż ma ogromne sukcesy. Wiem, że to jest znakomita szkoła. Otóż na dziedzińcu tej szkoły stoją dwa cokoły przeniesione spod dawnej cukierni Lardellego, przypomnę, na rogu Mokotowskiej i Polnej, zostały przeniesione w roku 2004 na teren drugiego LO. A dlaczego? A dlatego, że absolwentem drugiego LO był Krzysztof Kamil Baczyński. I nie jeden z bohaterów Kamieni na Szaniec również do tej szkoły uczęszczał, to słynna pomarańczarnia. Nauczycielem tej szkoły był słynny Zeus, którego też się pokazuje w książce Aleksandra Kamińskiego. Byłem w tej szkole, chciałem się wprowadzić w odpowiedni nastrój przed naszą audycją. Pani dyrektor przyjęła mnie bardzo życzliwie. Także historyk, proszę mi wybaczyć, panie Marcinie, wypadło mi nazwisko z pamięci. Znakomity historyk tej szkoły, pan Marcin, pokazał mi piękne miejsca. Zapytałem się, no panie Marcinie, przecież ta szkoła jest znana w całym kraju. Macie gości? On mówi, tak, ale dajemy radę. No a ile wycieczek macie do waszej szkoły w ciągu roku? Około 250. No to musicie mieć pewnie profesjonalnych przewodników, którzy te wycieczki po drugim LO oprowadzają. A tak, mamy profesjonalnych przewodników, najlepszych z możliwych, to są nasi uczniowie. No, jako były wieloletni nauczyciel, także liceum ogólnokształcącego, byłem bardzo zbudowany po tej wizycie. Także pamiętajmy, drugie LO imienia Batorego, najstarsza szkoła średnia, bo powstała już w 1918 roku, najstarsza szkoła średnia po restytucji państwa polskiego, a właściwie jeszcze przed tym dniem, kiedy Józef Piłsudski został naczelnikiem państwa. Szkoła i miejsce, można powiedzieć, wyjątkowe. Kiedy chodziłem po tych korytarzach, świadomy tego, że tym samym korytarzem kroczył Zeus, kroczył Krzysztof Kamil, to w pewnym momencie starałem się chodzić tak troszkę ciszej, bo wydawało mi się, że jestem w jakiejś narodowej świątyni. Chciałbym, żeby wszyscy uczniowie tej szkoły mieli tego świadomość. Myśliwiecka 6, pomarańczarnia, dzisiaj drugie LO imienia Stefana Batorego. No a drugie miejsce to już jest to, co pani Danuta Golikowska powiedziała. Drugie miejsce, gdzie są oryginalne znaki, to jest właśnie gmach na Filtrowej 57. Dodam jeszcze, że tam urzędował Fischer, Ludwik Fischer, który był gubernatorem tego District Warszał. To była dzielnica niemiecka ojcze. Młodzi ludzie podeszli pod budynek w dzielnicy niemieckiej, budynek strzeżony 24 godziny na dobę. Poczekali, aż wartownik się odwróci, pójdzie w drugą stronę i namalowali w sumie 3 znaki. No, pytam się, dlaczego żaden z polskich filmowców nie zrobił jeszcze filmu na ten temat, na temat tych akcji, dobrego filmu fabularnego.
Dziękuję, pan redaktor Piotr Szubarczyk. Czy profesor Wiesław Jan Wysocki? Kolejny telefon zatem. Prosimy bardzo. Halo.
Halo, tak. Witam księdza, ojca i witam obu panów. Ja chciałem do tych słów o znaku Polski Walczącej.
Kto do nas telefonuje?
Z Krakowa, Krystian.
Prosimy, panie Krystianie, jesteśmy na antenie, na wizji.
Przepraszam za... nie dosłyszałem. Witam jeszcze raz serdecznie ojca, witam obu panów. Ja do tych ciekawych słów przytoczonych tutaj przez w trakcie tej audycji chciałem kilka dorzucić istotnych, wydaje mi się, informacji. To pokolenie, dla którego Znak Polski Walczący był tak ważny, to było pokolenie wychowane w II Rzeczypospolitej. To wychowanie obywatelskie wówczas, które w tym krótkim okresie niepodległego bytu państwa polskiego, właściwie od roku 22-23, od uchwały Rady Ambasadorów aż do wybuchu II wojny światowej, zostało kształtowane wspaniale. I potem kontynuowane to było, dobrze pan redaktor tutaj wymienił, powołaną z rozkazu marszałka Śmigłego Służbę Dziecięcu Polski w roku 1939. Potem Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa. I to pokolenie obywateli II RP kontynuowało tą walkę, kontynuowało tą służbę, podkreślam służbę. Przywołam tu postać mojego przyjaciela świętej pamięci Wojtka Ziembińskiego. Pan profesor Wysocki wie, o kim mówię. I Wojtek, bo dla mnie to był Wojtek przyjaciel, gdyśmy organizowali u księdza naszego kapelana, księdza Stefana Niedzielaka, w kościele świętego króla Boromeusza, uroczystości rocznicowe, to zawsze tam był Znak Polski Walczącej. To były lata PRL-u, tego czarnego PRL-u. Wymieniony tutaj Marian Banaś, zresztą mój dużo młodszy kolega, też był w tym duchu wychowany. To jest bardzo ciekawe, że ta sztafeta pokoleń od lat okupacji dalej kontynuuje tą wspaniałą tradycję. Wspaniałą, powtarzam, tradycję. Gdyśmy w roku 81 na odnowionym naszymi społecznymi siłami wielkiej uroczystości na kopcu Józefa Piłsudskiego Sowińca w Krakowie zorganizowali pierwszą po wojnie wielką uroczystość, gdzie po raz pierwszy przyszły poczty sztandarowe ukrywane przez lata okupacji, przez lata PRL-u. Tam akowskie sztandary, czy sztandary potem w konspiracji powojennej już tworzone, czy u schyłku lat 70., to tam również na tej uroczystości, to był marzec roku 81., na kopcu Piłsudskiego, po mszy świętej uroczystej w katedrze wawelskiej, brał w tym udział ojciec Eustachy Rakoczy z Jasnej Góry, ksiądz, nasz kapelan, ksiądz Kazimierz Figlewicz. Również pojawiły się znaki Polski Walczącej. Również na urnach z ziemią, z miejsc uświęconych krwią Polaków, którzy polegli czy walczyli w czasie września 1939 roku, bo to był ten okres, gdy my składali ziemię i z czasów okupacji, ale i z lat powojennych. Także chciałem na ten aspekt zwrócić uwagę, że Znak Polski Walczącej jest dalej żywy. Natomiast chciałem jeszcze o jednej przykrej rzeczy powiedzieć. Jest bardzo rzeczą przykrą, gdy ja widzę, że czasami ten Znak Polski Walczącej jest używany w sposób niewłaściwy, niegodny. Tak jak nasze godło państwowe jest chronione, tak samo Znak Polski Walczącej powinien być chroniony. Nie powinien być używany w sposób urągający temu wysiłkowi zbrojnemu, urągający tej służbie, temu poświęceniu tych Polaków, którzy z tym znakiem szli do walki, ale i pod tym znakiem, bo nie tylko pod Orłem Białym, ale i pod Znakiem Polski Walczącej ginęli. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Krystianie. No, należy pana też w jakiś sposób tutaj wlać taką otuchę i nadzieję. Od 2014 roku, od czerwca, Znak Polski Walczącej jest znakiem podlegającym ochronie, podlega ochronie i nawet za znieważenie tego znaku jest kara grzywny. Tak więc tą uchwałą Sejmu i podpisem ówczesnego prezydenta Znak Polski Walczący jest znakiem chronionym. Prosimy, redaktor Piotr Szubarczyk.
Tak, jest znakiem chronionym, ale chciałbym tu dwie rzeczy odróżnić. Pan Krystian ma rację, mówiąc o tym, że ten znak powinien być zawsze pokazywany w sposób godny, piękny. Ale jednocześnie są pewne środowiska, które próbują nam powiedzieć, że ten znak do nas nie należy. Że ten znak należy tylko do żołnierzy Armii Krajowej, albo że ten znak należy tylko do powstańców warszawskich. Takie wersje też słyszałem. Są ludzie, którzy próbują jak gdyby nas od tego znaku oddzielić. Otóż ja stanowczo przeciwko temu protestuję. I stanowczo protestuję przeciwko temu, że w żadnym wypadku tego znaku nie powinni używać, broń Boże, kibice piłki nożnej, nazwani kibolami. Nie. To jest nasz wspólny znak, międzypokoleniowy znak. Powtarzam, znak nadziei. Wtedy był bardziej znakiem oporu i nadziei, a teraz jest przede wszystkim znakiem nadziei. Ta uchwała sejmowa wyraźnie mówi o ochronie tego godnego kontekstu, w jakim znak jest eksponowany, pokazywany. Ale ta sejmowa uchwała w żadnym wypadku nie zabrania nam eksponowania tego znaku. Jeśli chodzi o mnie, z dumą noszę ten znak w klapie marynarki. Mam też ten znak w pięknej wersji. To jest dzieło Instytutu Pamięci Narodowej na moim plecaku. I cieszę się bardzo, kiedy widzę, że ktoś idzie za mną przez chwilę i widzę kątem oka, że przygląda się mojemu plecakowi. Tak. Ja jestem dumny z tego znaku, ja chcę być świadkiem, ja chcę nosić ten znak, chcę pokazywać młodszym ludziom, że to nie jest tylko znak pokolenia czasu wojny, ale to jest też znak mojego pokolenia, 60-latków i to jest, kochani młodzi ludzie, wasz znak. I trzeba szukać siły duchowej, trzeba szukać nadziei na mocną, sprawiedliwą Polskę w tym znaku, poprzez ten znak.
Bardzo gorąco dziękuję. Jest z nami ponownie profesor Wiesław Jan Wysocki. Prosimy, panie profesorze.
Jest takie dziedzictwo pokoleń, które każde pokolenie przekazuje i ma obowiązek przekazywać ubogacone następnemu. By to kolejne pokolenie twórczo kontynuowało dalej dzieło służby Polsce. I myślę, że ze Znakiem Polski Walczącej jest podobnie. Kiedy wspomniałem o tym, że na biżuterii patriotycznej z okresu powstania styczniowego pojawia się kotwica, to kolejne pokolenia realizowały ten znak aż do pokolenia umownie nazwanego pokoleniem Kolumbów, pokoleniem Szarych Szeregów. Przy okazji warto tutaj zastanowić się nad rolą szkoły. To przykład Batorego jest chyba znakomitym, ale jednocześnie można mówić szerzej o polskiej szkole, która wychowała wówczas pokolenie ludzi, którzy służyli państwu, którzy służyli Polsce. Oni byli naprawdę przygotowani, wychowani do tego, żeby służyć. I kolejne pokolenia, pokolenia późniejsze, ich następców, podejmowały ten trud i dzisiaj jesteśmy też zobowiązani kontynuować tę misję służby i dzisiaj jest moda na przykład na biżuterię, na galanterię patriotyczną. Kotwice pojawiają się na koszulkach, ja czasami mam trochę do tego taki względny charakter, ale wiem, że za tym są intencje dobre, żeby pokazać, żeby nie wstydzić się postawy patriotycznej, żeby się nie wstydzić polskości, bo przecież próbowano nas od tego, że polskość to jest nienormalność. Więc czas najwyższy rzeczywiście przywrócić sobie tego ducha dumy z polskości, ale jednocześnie broniłbym tych naszych kibiców przekornie nazywanych kibolami. Rzeczywiście można im sporo zarzucić, ale też trzeba im oddać, że niejednokrotnie oni byli naszą dumą, kiedy to na stadionach pojawiały się odpowiednie hasła, odpowiednie postaci były prezentowane i ja mam do nich wielki szacunek za to, że oni często uczyli nas naprawdę patriotyzmu, postaw patriotycznych i wiele ich to kosztowało, ale przecież to zaświadczali o tym. I dlatego przyznam się, że do kibiców mam duży sentyment i chciałbym oddać im szacunek, niezależnie od tego, że rzeczywiście pojawiają się w tych grupach także postawy negatywne, ale z gruntu ta młodzież jest patriotycznie nastawiona.
Znak Polski Walczącej, symbol nadziei i oporu. Znak Polski Walczącej, kotwica jest również znakiem Wojsk Obrony Terytorialnej. Mamy ostatnie 3 minuty. Prosimy, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo?
Mówi Józef z Niemiec.
Prosimy, Panie Józefie. Szczęść Boże.
Witam księdza prowadzącego i gości historyków. Historią II wojny światowej zajmuję się nie od dziś. I ciągle bulwersuje mnie pewien fakt udziału Hazaru Żydów w walkach partyzanckich przeciw Niemcom lub u boku Armii Czerwonej. Szczególnie chciałbym tutaj poruszyć sprawę oddziału partyzanckiego złożonego z Hazaro Żydów w rejonie Naliboków i Puszczy Nalibockiej pod wodzą braci Bielskich. Amerykańscy Żydzi nakręcili nawet film fabularny na temat tego domniemanego bohaterstwa tego oddziału. Ale prawda o tym oddziale była całkiem inna, aniżeli by chcieli to widzieć reżyserzy tego filmu. Bo oddział ten nigdy nie walczył przeciwko Niemcom, ale rabował, gwałcił i mordował Polaków w polskich wsiach. To oddział ten...
Panie Józefie, nie z racji na temat, ale z racji na czas. Dziś rozmawiamy o znaku Polski Walczącej, o symbolu nadziei i oporu. Dobrze, że mamy dwóch historyków. To rzeczywiście poproszę zwłaszcza pana profesora Wiesława Jana Wysockiego o garść informacji na ten temat, abyśmy nie zostawili siebie nawzajem tylko i wyłącznie na podstawie telefonu naszego gościa.
Rzeczywistość filmowa, a rzeczywistość historyczna to są dwie różne rzeczy. Można film użyć do celów propagandowych i niewątpliwie film o braciach Bielskich jest taką polarzitką. Natomiast to jest problem o wiele szerszy. To jest problem czarnej policji żydowskiej, która była w gettach. Która niejednokrotnie uciekła do lasu i później służyła albo w oddziałach NKWD, a później UB. Ale to jest olbrzymie zagadnienie, które byśmy musieli poświęcić naprawdę wiele godzin, bo w paru minutach nie da się tego ogarnąć. To jest problem dotyczący naszej historii bardzo bolesnej, związanej ze społecznością żydowską, która była tak samo jak powstanie w Getcie, było zafałszowane. Właśnie powstania w Getcie, bo przecież mamy powstanie w Łodzi, w Białymstoku, w innych miejscowościach. Powstanie warszawskie, w Getcie warszawskim jest bodajże największym, ale tam też przez długi okres czasu było, były te walki zakłamywane, przypisywane tylko jednej stronie, podczas kiedy tam byli też Żydzi, którzy służyli Rzeczypospolitej i korzystali z pomocy Armii Krajowej, podoficerowie na ogół Wojska Polskiego, którzy zostali zamknięci w gettach i stworzyli własny związek wojskowy.
Bardzo gorąco dziękujemy. Profesor Wiesław Jan Wysocki, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, dzisiaj no w tym tytule pan profesor występuje. Redaktor Piotr Szubarczyk, historyk, publicysta. Gorąco serdecznie dziękuję za udział w rozmowach niedokończonych. Dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.